Помыл?
Нет. Вырос. Что сейчас стало с Данком? Данка тебе сказала.
Jurku, zaprosiliśmy Ciebie, to znaczy redakcja Res Humana, na dyskusję o książce, która ma tytuł Kwaśniewski. Jest to wywiad rzeka, rodzaj znacznej części autobiografii, prowadzona przez Aleksandra Kaszorowskiego, który jest i studentem socjologii, i bohemistą, autorem książek m.in. o Hawlu, Kunderze, Hrabalu, całej czołówce intelektualnej praskiej wiosny. Wracając do przyczyn zaproszenia Ciebie. No oczywiście sprawą absolutnie pierwszorzędną jest to, że znasz go bardzo długo, Aleksandra Kwaśniewskiego. To idzie w długie dziesiątki lat. Już. Po drugie, jesteś politologiem, ale to byłoby mało. Jesteś autorem kilku książek o przywództwie politycznym i o transformacji postkomunistycznej, gdzie przywództwo takich ludzi jak Kwaśniewski, Wałęsa, Havel znajdziemy, czy Gorbaczow, odgrywało absolutnie pierwszorzędną rolę. I tu mamy pytanie do Ciebie następujące. Mianowicie, jakie cechy, predyspozycje Aleksandra Kwaśniewskiego odegrały ważną rolę w polskiej transformacji i w okresie jego prezydentury?
Myślę, że w polityce, czego często się nie docenia, osobowość przywódców odgrywa wielką rolę, przy czym uściśliłbym to, szczególnie w okresach wielkich zwrotów historycznych. Odrywając się od tematu dzisiejszej rozmowy, mam na myśli rzecz taką, że tacy przywódcy, jak na przykład Winston Churchill, czy Charles de Gaulle, wyrośli na wielkich przywódców nie tylko w czasie II wojny światowej, ale w wyniku II wojny światowej. Gdyby nie początkowe zwycięstwa Niemiec, klęska Francji, ta izolacja Wielkiej Brytanii, w której rosły wtedy nastroje pacyfistyczne, to ani de Gaulle, ani Churchill nie wyrośliby na największych przywódców XX wieku. To w pewnym sensie stosuje się również do Kwaśniewskiego. Aleksander Kwaśniewski wszedł do wielkiej polityki w przededniu przełomowego zwrotu, jakim było przystąpienie do negocjacji między ówczesnym obozem władzy a solidarnościową opozycją. Nawet w tym zwrocie odegrał znaczącą rolę. Trzeba pamiętać, że na przykład pomysł stworzenia Senatu z całkowicie wolnymi wyborami, to był jego pomysł. Co więcej, znam trochę tę sprawę, bo w czasie okrągłego stołu byłem członkiem podzespołu zajmującego się reformami politycznymi. Ten pomysł Kwaśniewskiego nie był wcześniej uzgadniany z nikim. To był jego autorski pomysł. Z dużą młodzieńczą, bym powiedział, odwagą, bo to taka odwaga jest cechą młodości. Ten 30-paroletni, wchodzący dopiero właściwie w wielką politykę działacz, przejmuje inicjatywę i stawia ówczesne kierownictwo PZPR przed faktem dokonanym. wielką zasługą Wojciecha Jaruzelskiego i jego współpracowników było to, że oni tę inicjatywę zaakceptowali, przyjęli jako swoją i zrealizowali. Ale historycznie nie dającym się zakwestionować faktem jest to, że to był pomysł Kwaśniewskiego. Dlaczego o tym mówię? Pomysł był bowiem szalenie ważny, gdyż przed zgłoszeniem propozycji Senatu z pełni wolnymi wyborami istniał impas. Impas polegał na tym, że strona rządząca domagała się stworzenia takich gwarancji instytucjonalnych, które umożliwią wejście dotychczasowej opozycji do systemu, ale nie przejęcie władzy. Tymi gwarancjami miał być kontraktowy skład Sejmu i wzmocniona pozycja prezydenta, i ta instytucja dopiero ma być wprowadzona, przy czym prezydent pochodzić miał, i tak się potem stało, nie z wyborów powszechnych, tylko z wyborów przez parlament. Łącznie dawało to gwarancję ciągłości władzy. I teraz, ale solidarnościowa opozycja nie była skłonna tego pakietu zaakceptować. Pamiętam dobrze, że był w tej fazie istniał impas. Mówiło się dość wyraźnie, zakulisowo, że grozi zerwanie rozmów. Do tego nie doszło, na szczęście, bo zerwanie rozmów okrągłego stołu po rozbudzonych nadziejach mogłoby stać się iskrą zapalającą wielki konflikt społeczny. I w tym momencie pojawiła się propozycja Senatu. To było przysłowiowe jajko Kolumba, bo z jednej strony zachowane zostały te gwarancje, na których obozowi władzy zależało, ale z drugiej strony pojawiło się to, co dla opozycji było najważniejsze. Wybory całkowicie wolne. Zgoda do izby mającej mniejsze znaczenie. Ale przecież nie to było ważne, jakie są uprawnienia Senatu. Ważne było to, że w wyborach do Senatu nie ma żadnych ograniczeń, żadnych przywilejów dla obozu władzy i tak dalej. Więc to jest przykład przejęcia przez Kwaśniewskiego inicjatywy w pewnym kluczowym momencie. Ale skoro mówimy o tej książce, to trzeba pamiętać, że zaczęliśmy od środka. Może nie od środka, ale w każdym razie jesteśmy gdzieś w trzecim czy czwartym rozdziale. Natomiast kiedy czytałem z wielkim zainteresowaniem tę książkę, to między innymi zwróciło moją uwagę to, jak ciekawie, szczerze i w taki intelektualnie pobudzający sposób przedstawiona jest droga Kwaśniewskiego do wielkiej polityki. To są te dwa pierwsze rozdziały w przybliżeniu około 140 stron tekstu.
Młodzieńcze i studenckie.
Tak, no, tam jest wiele rzeczy. No, mimo, że znam prezydenta Kwaśniewskiego od dawna dobrze, myślę, że nie nadużyję jego zaufania, jeżeli powiem, że się przyjaźnimy, to wiele rzeczy z tej jego wczesnej młodości były dla mnie nowe. Na przykład ta fantastycznie opisana historia, jak z kolegą jeżdżą po Stanach Zjednoczonych, odprowadzając samochody. To świetne. Ale najważniejsze jest coś innego, mianowicie pojawienie się Aleksandra Kwaśniewskiego w polityce. Wstępuje do PZPR jako młody działacz studencki w 76 roku, a więc mając niespełna 22 lata. Ale nie to jest ważne. Ważny jest ten moment. Otóż nie powiem nic odkrywczego. W polityce ogromną rolę odgrywają kolejne pokolenia. Zaraz po ostatniej wielkiej wojnie niemiecki socjolog Szelski zbudował koncepcję pokolenia. Przy czym koncepcja pokolenia Szelskiego oznacza kohortę wiekową, którą wyznacza jakieś wielkie wydarzenie polityczne. Szelski pisał w tym tak zwanym sceptycznym pokoleniu zaraz po II wojnie światowej i posłużył się właśnie konstrukcją tak rozumianego pokolenia, jako pokolenia, dla którego tym wydarzeniem konstytutywnym była wojna, ściślej biorąc, bo to pokoleniu młodych wówczas Niemców, klęska Niemiec w II wojnie światowej. Otóż pokolenie Kwaśniewskiego jest bardzo interesujące. To jest pokolenie, które w pewnym sensie zna mnie najgorzej, bo to jest również pokolenie mojego syna, niemal rówieśnika. Otóż...
Ja jestem niewiele starszy.
Tak, ale ty już jesteś o tyle... To kilka... Właśnie chodzi o to, że w tym, kiedy się mówi o pokoleniu, w tym socjologicznym czy socjologiczno-politycznym punkcie widzenia, to bywa, że na przykład 5 lat różnicy nie ma znaczenia, a bywa, że ma. A to wszystko zależy od tego, czy pojawiło się jakieś
własne wydarzenie,
które konstytuuje, prawda, to. Otóż pokolenie Kwaśniewskiego wchodzi w życie polityczne w połowie lat 70.
Ja już wtedy byłem asystentem.
To bardzo ważne. Co to znaczy dla młodych Polaków wchodzenie w życie polityczne w połowie lat 70. To jest dokonanie pewnego zasadniczego wyboru. Wyboru, którego na przykład w twoim pokoleniu właściwie nie było. Przy niewielkiej stosunkowo różnicy wieku. O co bowiem chodzi? W połowie lat 70. po raz pierwszy od pierwszych lat powojennych pojawia się w Polsce opozycja demokratyczna jako siła społeczna. Nie drobne grupki, bo te istniały, tak pojawiały się, znikały i tak dalej. To jako pewna formacja. Ten sam rok, w którym Kwaśniewski wstępuje do PZPR, to jest rok, kiedy powstaje Komitet Obrony Robotników.
Dokładnie.
A więc to, co konstytuuje to pokolenie, to jest pojawienie się po raz pierwszy od wielu lat bardzo realnego wyboru. Otóż ten wybór można zdefiniować w taki oto sposób. Czy w sytuacji, w której Polska się znajduje, korzystna dla Polski zmiana może być wprowadzona przez zakwestionowanie ustanowionego po wojnie ładu politycznego, i to jest ta opcja opozycji demokratycznej. Czy też jedyna droga do pozytywnej zmiany, jedyna realnie możliwa droga do pozytywnej zmiany, to jest poprzez reformatorskie działania w obrębie systemu. I to jest droga Aleksandra Kwaśniewskiego. Oczywiście ta droga miała swoich poprzedników z pokolenia wcześniejszego, także z mojego pokolenia. Z wdzięcznością i uznaniem zauważyłem ciepłe słowa, które prezydent Kwaśniewski skierował, napisał w związku z moją rolą. Ale to było co innego, bo myśmy byli ukształtowani, to moje pokolenie było ukształtowane pod wpływem innych wydarzeń. Wojna powstawaniu ładu jałtańskiego i tak dalej.
Czy zgodzisz się z określeniem, że Kwaśniewski był zawsze, nawet stosunkowo, może inaczej, stosunkowo wcześnie uformowany lewicowo. Natomiast nie widziałem w nim śladów, wyraźniejszych śladów światopoglądu komunistycznego. Widziałem w nim natomiast, tak jak to już częściowo scharakteryzowałeś, gotowość działania poprzez PZPR i partię w jakimś kierunku modernizacji, demokratyzacji. No i on tą szansę dostrzegł między innymi poprzez na początku ZSP, później PZPR i tak dalej.
Dotknąłeś bardzo ciekawej, ważnej sprawy. Otóż w Polsce na długo przed pojawieniem się Aleksandra Kwaśniewskiego w życiu politycznym ideologia komunistyczna w ścisłym tego słowa znaczeniu była albo martwa, albo może ściślej pielęgnowana była w stosunkowo niewielkim skansenie. Tak, ja znałem niektórych ludzi tego typu. Byli to często ludzie bardzo ideowi, przekonani o kanonie wartości komunistycznych i oceniających rzeczywistość z tego punktu widzenia. Ale na długo przed wejściem Kwaśniewskiego do życia politycznego ludzie tego typu stanowili margines, skansen. Z różnych powodów. To jest kwestia do całej dyskusji na temat powikłanych losów Polski. Otóż, ale powiem krótko. W Polsce podstawową kwestią, do której moje pokolenie musiało się odnieść, to była nie ideologia komunistyczna, tylko rzeczywistość pojałtańska. To, co między innymi Lech Maszewski, w swoim czasie poseł Kongresu Liberalno-Demokratycznego, pamiętam go z Sejmu pierwszej kadencji, pisze w swoich książkach. To jest ten podstawowy dylemat. Dylemat polegał na tym. Polska została przekształcona, już przekształciła się nie dlatego, że Polacy przeszli na pozycję ideologii komunistycznej, tylko dlatego, że znalazła się w radzieckiej, w sowieckiej strefie wpływów z akceptacją mocarstw zachodnich i tak dalej. To są, mówię o oczywistych rzeczach. Otóż dla mojego pokolenia to była kwestia pewnego wyboru. Czy w tej sytuacji można, a może nawet inaczej, należy dla Polski pracować w takich warunkach, których sobie nie wymarzyliśmy, ale które istnieją i byliśmy przekonani, że będą istniały bardzo długo. Ja przyznaję się do wielkiego błędu w ocenie. Otóż przez znaczną część mojego życia byłem przekonany, że ten system będzie trwał do mojej śmierci jeszcze dłużej.
I 100 lat później.
Może nie 100, ale w każdym razie. I muszę powiedzieć, że jest to ten błąd prognozy, z którego się najbardziej cieszę. Nie byłem zresztą odosobniony w takich
poglądach. Czy to będzie Habermas, Masef, on podobnie myślę.
Że różnica między ta międzypokoleniowa różnica polega na tym, że pokolenie Aleksandra Kwaśniewskiego wchodzi w tę fazę, w życie polityczne, w fazie schyłkowej tamtego systemu. Z czego oczywiście nikt się wtedy jeszcze nie zdawał sprawy, że to jest faza schyłkowa. Bo historia przyspieszyła z różnych powodów, których nie można było przewidzieć. Nikt nie mógł w 1976 roku przewidzieć, że 9 lat później na czele Związku Radzieckiego stanie reformator Gorbaczow demontujący system pojałtański. to wykraczało poza horyzonty możliwości. Niemniej różnica momentu historycznego polegała na tym, że pojawia się wielka fala opozycji i teraz pokolenie Kwaśniewskiego musi dokonać wyboru. W tym pokoleniu opcja Kwaśniewskiego była opcją mniejszościową. Jeżeli się spojrzy na losy ludzi tego pokolenia, tych rówieśników Aleksandra Kwaśniewskiego, to znacznie więcej znajdziemy ich w obozie dawnej Solidarności niż w obozie PZP. Dlatego jest bardzo ciekawe, czym się kierował młody, inteligentny, rozumiejący rzeczywistość człowiek, który do tego jeszcze, i to trzeba bardzo wyraźnie sobie uświadomić, nie ma czegoś, co mógł być osobistego długu wdzięczności do PRL. Bo osobisty dług wdzięczności występował na przykład bardzo wyraźnie u Mieczysława Rakowskiego, który uporczywie, z pewną przesadą mówił, że gdyby nie PRL, to on by pasał krowy. Przypuszczam, że przy jego zdolnościach również w systemie innym by się przebił.
Syn bogatego chłopa.
Ale nie jest istotne. Chodzi o to, że bardzo wielu ludzi i z pokolenia Kwaśniewskiego, i z pokolenia wcześniejszego miało w stosunku do PRL poczucie wdzięczności za awans społeczny. Ale wtedy Kwaśniewski nie ma żadnego poczucia wdzięczności za awans społeczny, bo urodzony w inteligenckiej rodzinie nie jest produktem tego masowego awansu społecznego, który, nawiasem mówiąc, w połowie lat 70. już bardzo wygasał, ale to jest odrębna kwestia. Jego wybór jest więc wyborem, można powiedzieć, całkowicie altruistycznym. Czy mówiąc inaczej, jest wyborem patriotycznym. On się decyduje na działanie reformatorskie. W sytuacji, i to mocno podkreślam, w sytuacji, w której jest alternatywa. Alternatywa polegająca na tym, że można działać politycznie, ale w szeregach rodzącej się opozycji.
Zgadza się. Kwaśniewski dodaje tutaj jedną rzecz, o której czytamy w rozdziale pierwszym, mianowicie Gdańsk, atmosfera luzu, swobody, względnej wolności. Nieprzypadkowo zauważa on, co może bezwzględnie odkryciem nie jest, że nieprzypadkowo właśnie w Trójmieście rodzi się Solidarność, atmosfera pewnej wolności. Ale ja, Jurku, mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Pytań ma więcej, ale w tym momencie jedno. Mianowicie, szkicujesz szeroko kontekst historyczny, w którym się pojawiło zjawisko Aleksander Kwaśniewski, które okazało się z czasem ważne dla życia politycznego. Wskazujesz na takie cechy jak inteligencja, kreatywność i tak dalej. Jakie cechy osobowości decydowały jeszcze o tym, co się składa na talenty przywódcze?
No, ja myślę, że w pierwszym rzędzie przywódca, żeby był skuteczny, musi umieć połączyć swoją aktywną, właśnie przywódczą rolę z umiejętnością współdziałania z innymi. Bo brak jednej z tych cech wyklucza możliwość przywódcy, prawda? Otóż Kwaśniewski z polityków, z którymi się zetknąłem w swoim długim życiu, wyróżniał się tym, mówię w czasie przeszłym, bo oczywiście badał i te cechy, tylko nie sprawuje funkcji politycznych, że potrafił być inicjatorem, być właśnie przywódcą stada, ale stada, które nie idzie po prostu ślepo za nim, tylko to jest zespół współpracowników. Ogromny talent przyciągania ludzi, tworzenia wokół siebie zespołu.
Dobrego klimatu.
Tak, nawiasem mówiąc, jeżeli czegoś mi w tym wywiadzie brakuje, to w dużej mierze właśnie pokazania tego aspektu. Dam taki przykład. Kwaśniewski wspomina kwestię podjęcia decyzji, że klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej zagłosuje za wotum za nieufności dla rządu Suchockiej. To jest maj 1993 roku. Przy czym opisuje sytuację, w której był uczestnikiem rozmowy z udziałem Jana Marii Rokity i przypisuje wielką rolę temu, że Rokita oświadczył wówczas: nie potrzebujemy waszych głosów. Otóż nie kwestionuje prawdziwości tej relacji, tylko chcę ją uzupełnić o pewną relację, której śladu nie znajdziemy w tej książce, a która doskonale wyilustruje to, co chcę powiedzieć o przywództwie Kwaśniewskiego. Otóż prezydium Rady Naczelnej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej poświęcone kwestii głosowania zaczęło się o godzinie 18. Dobrze to pamiętam, po pierwsze dlatego, że byłem członkiem tego prezydium, a poza tym prowadzę dziennik, więc to wszystko jest w tym dzienniku na bieżąco opisane. A skończyło się to o godzinie 24.
Widzisz, bo my też się znajdziemy.
6 godzin debatowaliśmy. Otóż gdyby sprawa była taka prosta, jak to wynika z tego wywiadu, to nie, tych kilkunastu ludzi nie straciłoby całego długiego wieczoru na tę deliberację. Otóż sprawa nie była wcale taka oczywista. Istniały różne poglądy. W gruncie rzeczy ścierały się dwa sposoby myślenia. Jeden, i tu niewątpliwie decydująca była sprawa, że Aleksander Kwaśniewski opowiadał się za tą opcją. Tak, głosujemy za obaleniem tego rządu. I druga opcja, między innymi, to może tam być dość dziwnie, ale wśród osób, które były przeciwko, był Leszek Miller, zazwyczaj traktowany jako ten bardziej radykalny, tymczasem nie. Miller był, ale nie tylko on. Spora część prezydium stała na stanowisku, że obalenie rządu Suchockiej otworzy kryzys konstytucyjny. Miałem zresztą niedługo potem rozmowę z Rakowskim, który łapał się za głowę. Mówił, co wyście zrobili? Jak ten rząd upadnie, to Wałęsa powierzy kierowanie rządu jednemu z generałów, nawet wymieniał generała Pileckiego, i wprowadzą stan wojenny, czy coś w tym rodzaju. Mówię o tym dlaczego. Oczywiście łatwo jest wymądrzać się post factum. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Wszyscy wiemy, że ta opcja, za którą opowiedział się Kwaśniewski, okazała się słuszna. Przyniosła nie żaden stan wojenny, numer dwa, tylko w przyspieszone wybory i historycznie największe w historii Polski zwycięstwo, pierwsze wielkie takie zwycięstwo lewicy, no dobrze. Ale co jest tu istotne? Otóż to, że Kwaśniewski działał jako przywódca, on nie narzucił swojego stanowiska, bo narzucenie swojego stanowiska nie potrzebowałby 6 godzin. To stanowisko się wykuło w bardzo uczciwej, szczerej, ostrej, ale to też było charakterystyczne dla klimatu kierownictwa SDRP w czasach, kiedy przewodniczący był Kwaśniewski. To był spór przyjaciół. W tym sporze nie było cienia wrogości. To nie było tak, że ja jestem po tej stronie, ty jesteś po przeciwnej, więc ty jesteś... tobie odmawiam wszelkich racji. Nie, po prostu jest tak, masz inne zdanie, ale chcesz dobrze tak samo jak ja. Znajdźmy właściwe rozwiązanie. Dałem ten przykład, bo wyjątkowo mocno pokazuje pewną cechę przywództwa Kwaśniewskiego. On nie idzie ślepo za większością, on ją buduje, ale właśnie buduje jako efekt perswazji, dyskusji w gronie współpracowników, których traktuje po partnersku. I to była wielka zaleta Kwaśniewskiego. Nawiasem mówiąc, uważam, że pewnym brakiem tego wywiadu, za który ponosi odpowiedzialność bardziej prowadzący niż odpowiadający, jest to, że zbyt słabo w tym wywiadzie pojawia się rola Kwaśniewskiego jako przywódcy partii.
No, żeśmy się mało
tak, jest. Bardzo mało. Jest tam cały szereg rzeczy, które właściwie są ślady tego, ale są ciekawe, są pewne ślady. Otóż w tym wywiadzie redaktor Kaczorowski przypomina incydent, to było na początku 92 roku, kiedy jest dyskusja w Sejmie na temat oceny stanu wojennego. I oczywiście ten klub SLD 60-osobowy jest całkowicie izolowany. Klimat jest zdecydowanie niesprzyjający temu klubowi. Pamiętam, bo ja byłem wtedy w ramieniach klubu mówcą w debacie plenarnej. I wtedy wpada to sławne stwierdzenie Leszka Boczulskiego, rozszyfruje ten skrót, płatni zdrajcy pachołkierscy. Kwaśniewski wstał, powiedział, że albo Boczulski przeprosi, albo wyjdziemy z sali. I doskonale pamiętam tą sytuację. On wychodzi z sali, nie patrząc w tył. Wszyscy posłowie SLD wyszli za nim.
Tak.
Ale to był jak wielki teatr polityczny. Siła przekonania tego przywódcy, że ci jego współpracownicy nie zawiodą. I rzeczywiście, nie miało to wtedy żadnego znaczenia, no. Z wyjątkiem tego, że niezbyt długo później Moczulski z Konfederacją znalazł się w znikowej mniejszości na marginesie Sejmu, a wielu innych, którzy cieszyli się z naszego wyjścia, znalazło się poza Sejmem.
Tak.
Na zawsze. Na zawsze. Tylko zwrócił uwagę, że jesteśmy mniej więcej w połowie tej rozmowy. To tak.
Rozumiem. Jurku, tutaj koncentrujesz się i słusznie ze względu na osobę, na cechach przywództwa politycznego Kwaśniewskiego. Czy do tych cech, które tworzyły przywództwo, osobowość, jej percepcję, zaliczyłbyś poczucie humoru, tolerancję. Chciałem zwrócić tutaj uwagę, że Jola jest, jego żona, jest osobą wierzącą na szczególny sposób, choć krytyczną wobec Kościoła. Ola, jego córka, brała ślub kościelny, o ile mu wiadomo, żadnych ciężkich dylematów rodzinnych nie było. Bycie osobą, jak to się mówi, towarzyską, w której się, jakby to powiedzieć, czuje druga strona, że ktoś lubi ludzi i akceptuje ich. Czy te cechy odgrywały rolę nie tylko w przywództwie politycznym, choć na pewno też, tylko w ogóle tworzyło dobry klimat w funkcjonowaniu jego
jako... Na pewno, no, ta tolerancyjność, to jest oczywiście bardzo charakterystyczna cecha, ale bym powiedział, to nie jest cecha wyjątkowa w wypadku Kwaśniewskiego, bo bardzo wielu ludzi tej dzisiejszej nowoczesnej lewicy potrafi oddzielić własne poglądy, na przykład właśnie w sprawach religii, od stosunku do innych. To jest przecież charakterystyczne dla dzisiejszego ruchu laickiego. Skoro rozmawiamy dla Reskubana, to warto to podkreślić. Ten dzisiejszy ruch laicki bardzo się różni od tego dawnego ruchu ateistów i wolnomyślicieli, takiego gruncie sekciarskiego, a ten ruch jest otwarty. Kwaśniewski jest oczywiście częścią tego nowego klimatu, ale podkreśliłeś też kwestię tego jego stosunku osobistego do ludzi. Otóż to jest jedna z takich ujmujących cech Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja doznałem tego osobiście, kiedy przechodziłem ciężką operację nowotworową, to było na kilka miesięcy przed wyborem prezydenta Kwaśniewskiego na to stanowisko. Jako poseł korzystałem z ówczesnej lecznicy Ministerstwa Zdrowia. Tam byłem operowany. No i pewną sensacją wśród innych pacjentów był dobór odwiedzających mnie gości. Jeden były, jeden przyszły prezydent, Wojciech Jaruzelski i Aleksander Kwaśniewski. I to był bardzo taki charakterystyczny rys postępowania Kwaśniewskiego, że wtedy, kiedy ktoś z jego współpracowników i przyjaciół znajdował się w trudnej sytuacji, to Olek był przy nim.
No właśnie. Na pewno było to ujmujące, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych, w których no, każdy czasem takiej ewentualności zakosztował.
Ale jeżeli mówisz o sytuacjach krytycznych, to żeby ta rozmowa nie zabrzmiała jednostronnie pozytywnie. Otóż powiem, czego mi w tym wywiadzie najbardziej brakuje. Otóż najbardziej mi brakuje pogłębionej analizy tego, co się stało z lewicą i dlaczego tak się stało. Tam między wierszami, tu i ówdzie, można doszukać się czegoś, ale w gruncie rzeczy albo dlatego, że prowadzący wywiad tym się nie interesował, albo dlatego, że prezydent nie palił się do poruszenia tego wątku, ta sprawa właściwie umyka. Z tym się wiąże to, że słabo zarysowana jest rola Kwaśniewskiego jako przywódcy partii. Otóż kiedy został prezydentem i oddał legitymację partyjną, zaczął się proces, którego skutków nie przewidywaliśmy w tym momencie, ale proces, który doprowadził do spektakularnej katastrofy tej formacji. Nie chcę sprowadzić sprawy wszystkiego do roli przywódcy, bo to byłoby zapewne uproszczenie. Były różne powody, dla których lewica, ta nowa lewica socjaldemokratyczna, znalazła się w trudnej sytuacji. Ale niemały w tym udział miał kryzys przywództwa. Bo oczywiście były strukturalne przyczyny. Na przykład na początku takim paliwem, które dodawało siły tej nowej lewicy, było coś, co by można było nazwać nostalgią post-PRL-owską. Poczucie, że ta transformacja to jest wylewanie dziecka razem z kąpielą, że niszczy się również pozytywne elementy. Z upływem czasu to paliwo traci na znaczeniu, no bo ta przeszłość się odsuwa i to prawda. Ale to nie tylko to. Jednak trzeba pamiętać o tym, że w okresie, kiedy przywódcą socjaldemokracji był Kwaśniewski, w tej partii panował klimat wysokiej ideowości i bezinteresowności. To nie jest przypadek, że kiedy przegraliśmy, w gruncie rzeczy nie ze względu na spadek poparcia dla socjaldemokracji, dla SLD, tylko w wyniku klęski Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kiedy przegraliśmy wybory w 1997 roku i odeszliśmy od władzy, to nikomu z odchodzącej ekipy nie postawiono jakiegokolwiek zarzutu kryminalnego. Nie dlatego, że ci, którzy po nas przyszli, byli tacy wobec nas
wspaniale bezinteresowni.
Po prostu nie było
powodu.
Co się dzieje później? Otóż to, że później wystąpiły takie zjawiska, jak nepotyzm, korupcja, kilku działaczy prominentnych z kręgu, który odgrywał większą rolę po odejściu Kwaśniewskiego z kierownictwa partii niż wcześniej, znajduje się, trafia pod sąd. Niektórzy dostają wyroki. To wszystko nie jest przypadek. To jest kwestia zmienionego klimatu przy zmienionym przywództwie. Otóż rola Kwaśniewskiego jako przywódcy partii to jest coś, co zasługuje na pogłębioną analizę i gdyby kiedykolwiek prezydent Kwaśniewski dał się namówić na zrobienie drugiego wydania tego wywiadu rzeki,
i uzupełnienia.
To bym gorąco namawiał do rozbudowania tej części, bo ona jest może dla szerszego czytelnika mniej ciekawa niż niezwykle barwny opis jego prezydentury, czy fantastycznie interesujące pokazanie tych losów po prezydenturze. I tu chcę zrobić jeszcze jedną uwagę i myślę, że w kontekście czasu, w którym rozmawiamy, będzie jasne, dlaczego do niej przywiązuję wagę. Otóż ta książka pokazuje, jaka może być rola byłego prezydenta. Może, ale nie musi. Bo żeby mieć taką pozycję światową, jaką ma Aleksander Kwaśniewski, w tej chwili już 18 lat po odejściu ze stanowiska prezydenta, to trzeba było być takim prezydentem, jakim był Kwaśniewski. I nie jest przypadkiem, że ten rodzaj kariery postprezydenckiej, jaki zarysowuje się w wywiadzie Kwaśniewskiego, jest bardziej wyjątkiem niż regułą. Bo wyjątkowa prezydentura pochodzi także wyjątkową postprezydenturę.
Tak. Usiłowałem, panowie, spojrzeć na tą książkę w taki sposób chyba mniej typowy niż większość czytelników to robi, chociaż zaczyna ona wchodzić dopiero w obieg. Mianowicie, obawiałem się, że znajdę mnóstwo plotek, czasami ciekawych. Nie mam nic przeciwko mądrym, interesującym plotkom, absolutnie nie. Ale usiłowałem spojrzeć na tą książkę od tej strony. Co ona daje pod względem naukowym? Będąc socjologiem, historykiem idei i przeczytam Państwu szybko pewną wyliczankę, która być może ulegnie uzupełnieniu w trakcie naszej dyskusji. Była mowa szeroko stosunkowo o przywództwie politycznym i mimochodem, co godne jest rozwinięcia, kategoria pokolenia jako czynnika ważnego, różnicującego elity polityczne czy klasę polityczną.
ale również spójrzmy na tą książkę od strony i jako źródło historyczne. Sądzę, że można zarzucić tej książce jakieś wątki, które powinny ulec rozwinięciu. Wspomniałeś tutaj o SDP, czy odmiennościach z SLD i późniejszą lewicą. Ale weźmy. Sprawa Lewina niewyjaśniona do końca. Sprawa Cimoszewicza, kiedy on odstępuje od, przestaje, zrezygnuje z kandydowania. Rok 2010, katastrofa smoleńska. Dla mnie jest ważne pytanie, które może, bardzo łatwo jest obonalną odpowiedź. W jakim sensie PZPR było i nie było partią komunistyczną? W jakim sensie było partią, którą nazwalibyśmy w pewnym momencie ogólnonarodową? Można wreszcie, tutaj była mowa o, co wymaga być może, i ze względu na konwencję tej książki nie mogła ulec rozwinięciu tak systematycznie. Rola jednostki w historii. Użyłem tutaj marksistowskiego określenia, ale to się wiąże z przywództwem politycznym bezpośrednio. Wreszcie upadek czy pokojowy generalnie realnego socjalizmu czy autorytarnego socjalizmu. Rzeczą niezwykle ważną, co ładnie Kwaśniewski w kilku wypowiedziach pokazał, jak bardzo upadła wiara w komunizm jako alternatywną wizję świata. Jaką to rolę odgrywało w tym, że w sposób pokojowy to uległo rozmyciu. Wreszcie sprawa ostatnia, którą tu wymieniam, to nazwałbym taką rola dyfuzji, także rola Kwaśniewskiego w upowszechnianiu wzorów pokojowego rozkładu dawnego systemu i budowanie jakiejś hybrydy ustrojowej. Była mowa wreszcie o nieprzewidywalności dziejów. To chyba wszyscy z obecnych przyznają się do tego, że nie tylko w tej wersji nie przewidziano upadku realnego socjalizmu, ale w jakiejkolwiek. Prawie wszyscy. Wreszcie pojęcie determinizmu powinno chyba ulec pewnemu osłabieniu, pewnej liberalizacji. Kiedy mówimy o tym wszystkim i to było w twojej wypowiedzi, Jurku, pojęcie trendów rozwojowych o wiele bardziej pasuje do opisów nawet wielkich procesów, makroprocesów politycznych i historycznych. I tutaj sobie pozwoliłem na taką wyliczankę, która wcale pełna nie jest, a już na pewno nie jest rozwinięta. I chętnie bym usłyszał może uzupełnienia, a rozwinięcie jest względnie łatwiej.
No ten wachlarz zarysowanych przez ciebie pytań to jest materiał nie na...
Na książkę.
To jest na dużą książkę. Ale powiem takiej o jednej rzeczy, to na kilka innych kwestii się wysunie. Kwestia determinizmu. Od dawna jestem przekonany, że nie istnieje determinizm historyczny w rozumieniu i takim, iż istnieje tylko jeden możliwy kierunek zmian. Natomiast istnieje coś takiego, co nazwał ograniczoną liczbą realnie możliwych rozwiązań. Inaczej mówiąc, w każdej sytuacji, w której się znajdujemy, istnieje więcej niż jedna, ale nie nieskończona liczba realnie możliwych rozwiązań. Przy takim rozumieniu,
zliberalizowanym,
przy takim rozumieniu, znaczenie działania ludzkiego, a zwłaszcza działania przywódców politycznych, w pełni się uwidacznia, bo to jest kwestia, znajdujemy się na pewnym rozdrożu i jest droga w lewo lub w prawo. A teraz, żeby to skonkretyzować. Otóż rola Kwaśniewskiego polityczna wiąże się ściśle z tym, że Polska poszła w pewnym kierunku, w którym nie musiała pójść. Otóż wbrew temu, co się potocznie sądzi, pod koniec lat 80. nie istniała deterministyczna konieczność demontażu systemu istniejącego w Związku Radzieckim i w zależnych od niego krajach. Przez długi czas sprawa nie była zresztą oczywista. Ja kiedyś zadałem pytanie prezydentowi Jaruzelskiemu, na długo po zmianie, kiedy właściwie doszedł do przekonania, że zasadnicza zmiana w Polsce nie spowoduje sowieckiej interwencji. Jaruzelski się zastanowił, nie udzielił mi odpowiedzi tak z miejsca i powiedział, to był długi proces, ale ostatecznie wyrobiłem sobie takie zdanie w czasie jego wizyty w Polsce w lipcu 1988 roku. I to jest, wydaje mi się, klucz do zrozumienia wielu rzeczy. Wcale nie jest tak, że istniała tylko jedna możliwość. Gdyby inaczej się potoczyły sprawy w Moskwie, a przecież wiadomo z późniejszych wydarzeń, że ten potencjał do innego scenariusza realnie istniał, to być może wybory, przed którymi staliśmy, wyglądałyby zupełnie inaczej. A nawet w tej sytuacji, która była, kiedy pojawiła się ta szansa, wielką zasługą ówczesnego przywództwa polskiego było wykorzystanie tej szansy. Nie było deterministycznej konieczności dogadania się z Solidarnością. Tak samo zresztą, jak nie było deterministycznej konieczności, że ta w Solidarności górę wezmą ludzie umiarkowani, rozsądni i opowiadający się za kompromisem, a nie radykałowie. No więc te możliwości istniały. I teraz Kwaśniewski nie był z różnych powodów. Nie był demiurgiem tych zmian, bo nie od niego to zależało, ale jak na młodego wówczas człowieka odegrał istotną rolę we współkształtowaniu takiego wyjścia z sytuacji, który okazał się dla Polski optymalny. I ostatnia, w tym roku mówię, uwaga, czy w Polsce powojennej istniała opcja komunistyczna? O tak, jeszcze raz powiem to, co powiedziałem na początku. Ona istniała, ale w pewnym
sensie
skansenowym charakterze. Dotyczyło to pewnej części starych, przedwojennych działaczy komunistycznych oraz niektórych młodych ludzi, nawet z mojego pokolenia, ale o takim rysie zdecydowanie fanatycznym ideologicznie. Ale tego nie było dużo. Proszę zwrócić uwagę na to. PPR nie nazywa się Partią Komunistyczną. Nie, no to nie tylko z nazwy. Nie używała w ogóle tej terminologii. Potem jest to zjednoczenie z socjalistami, to już tym bardziej się nie mówi. Gomułka nigdy nie odwoływał się do komunistycznej tożsamości. Dopiero Edwardowi Gierkowi zdarzało się mówić PZPR, 3-milionowa partia polskich komunistów, co oczywiście było jedną wielką lipą. No, bo wprawdzie była to partia 3-milionowa, ale w żadnej mierze nie była to partia komunistów. jeżeli w niej byli komuniści, ale w ogromnej mniejszości. Nie chcę powiedzieć, że reszta to byli karierowicze. Nie. Ja siebie nie uważam za karierowicza i myślę, że różne wybory, które dokonywałem w moim życiu politycznym, za tym przemawiają, ale ja nigdy nie byłem komunistą. Dla mnie opcja PRL-owska była konsekwencją przekonania, że tylko w ten sposób można coś sensownego dla Polski zrobić. To ma wiele wspólnego z realizmem politycznym.
Tak, ale i tak, prawdę mówiąc, odbierałem i odbierano.
Mądrzejsi ludzie, także dawnego obozu Solidarności, tacy jak na przykład właśnie wspomniany przeze mnie Lech Marzewski, o tym doskonale rozumiem. Kiedy wydawaliśmy w swoim czasie księgę pamiątkową pod moją redakcją na 90-lecie Wojciecha Jaruzelskiego, to Jan Widacki, uczony, prawnik, był ambasador, człowiek związany z demokratyczną opozycją, dał do tego tomu esej o margrabii wielopolskim. Nie na temat?
Nie.
Jak najbardziej na temat.
No, oczywiście.
Bo Jaruzelski to był ten wielopolski, któremu się udało. Czy ten Stanisław August Poniatowski, któremu się udało.
Nie przegrał, zrobił. Tak.
I to jest klucz do zrozumienia drogi politycznej Kwaśniewskiego. Ta część tego młodego pokolenia, młodego wtedy, w latach 70., która chce coś zrobić dla Polski, ale wie doskonale, że zrobić dla Polski można coś w ramach tej sytuacji, jaka jest, której myśmy sobie nie wybrali, a która, jak sądziliśmy, ja także w połowie lat 70., będzie trwała bardzo długo. Potem okazuje się, że trwa znacznie krócej i że 20 lat po tym, jak Aleksander Kwaśniewski zdecydował się zaangażować w działalności partyjnej, zasiadał w Pałacu Prezydenckim. Ale historia lubi tego rodzaju niespodzianki.
Figle spłacać.
Dobra.
Kwaśniewski wypowiada się o sobie w kilku miejscach.
W tej książce wiemy.
Czy w dwóch?
Nie. W tej książce
Ale o co mi
ale
chodzi?
Bardzo ładnie się.
Mianowicie. Uważa, że twoje kłopoty liczne, polityczne, to jest aluzja, brały się z tym, że aparat ciebie nie lubił, ponieważ zwłaszcza warszawski, który jakby to powiedzieć, postępowy i reformatorski debet.
To nie była kwestia aparatu, bo to jest pewne uproszczenie.
Taka jest opinia.
Tak to ujął prezydent, to, to jest pewne uproszczenie, ale, bo istnieje pewien mit, jakoby PZPR tą ostoją myślenia kontrreformatorskiego był aparat. To nie jest takie proste. Kiedy zostawałem, to opisuje prezydent Kwaśniewski, przewodniczącym Rady Warszawskiej Socjaldemokracji, to ułożyłem sobie niezwykle dobre, przechodzące się później w osobistą przyjaźń, która trwa do dnia dzisiejszego, stosunki z główną osobą aparatu, to był Andrzej Żelazowski, wówczas sekretarz Rady Warszawskiej Socjaldemokracji. To nie tyle aparat, ile pewien rodzaj aktywu. W PZPR był ten składnik. Ja bym nawet nie powiedział komunistyczny, to jest coś bardziej skomplikowanego. Ten składnik autorytarny, bo powiedzmy, co wspólnego miał antysemicki obóz partyzantów 68 roku z komunizmem. To akurat, jeżeli już szukać czegoś w historii PZPR, które było ostro przeciwne internacjonalistycznej tradycji komunistycznej, to właśnie Moczarowcy. Ja nawiasem mówiąc byłem w tym gronie szczególnie znienawidzony, no, dlatego, że ja się publicznie wypowiadałem i to dość, nazwijmy to brutalnie, nie bardzo owijając bawełnę, przeciwko antysemityzmowi, nie w ogóle, tylko temu antysemityzmowi, który się przejawiał w działalności tej frakcji. Więc to o to bardziej chodziło, nie o żadne pryncypia komunistyczne. Skrzydło autorytarne było, tak, ale ono, i to było szczęście polskie, że to skrzydło nigdy w istocie rzeczy
nie rządziło,
nie zdominowało tej partii, nawet w 1968 roku. Najbliżej byliśmy w 1968 roku,
najbliżej,
ale przecież co się stało? Po pierwszych sukcesach następują porażki. Już piąty zjazd, który był na jesieni 65. zjazd PZPR na jesieni 68. roku, to jest w istocie porażka boczarowców. Oni zostają...
No, Gomułka idzie, nie wiem, czy się zgodzisz, na pewne kompromisy. Na,
tak.
Nawet daleko idące niekiedy.
Gomułka sam był, miał dość autorytarne cechy, ale mimo wszystko dawał sobie sprawę z tego, że ta frakcja Moczarowska zagraża podstawowym wartościom i także pewnym interesom Polski. Więc w końcu to on im przetrącił kręgosłup, prawda? Więc ja myślę, że to trzeba pamiętać, że obraz PZPR jako partii jednolitej,
no, absolutnie
autorytarnej, czy tym bardziej komunistycznej, jest po prostu nieprawdziwy. I wracając do książki Kwaśniewskiego. Gdyby PZPR była taką partią, jaką malują dzisiejsze te oficjalne środki przekazu, to taki człowiek jak Kwaśniewski w tej partii nie miałby nic do roboty. By się w niej po prostu nie znalazł.
No na pewno. Na pewno.
Panie, to co?
Jorku, ja się zastanawiam, ale to muszę... poczekajmy na Roberta, który zaraz wróci.
Ale rozumiem, że rozmowy w zasadzie skończyły.
No wiesz, ja mógłbym to kontynuować, ale...
Materiału masz na więcej niż numer... Teraz tak. Ja ci daję całkowite carte blanche na zredagowanie tego. Dobrze?
Tylko widzisz... Na pewno gdybym redagował, to nie zniekształcę twoich myśli i wypowiedzi.
Ale musisz to skończyć.
Ale wolałbym autoryzację.
Możesz mi to przysłać, jak chcesz. Ty masz mój adres mailowy.
Tak.
Tak, możesz mi to przysłać.
No, choćby przesłałem ci te ostatnie...
Tak, to właśnie, tak.
I to nie, przypomniało mi się, pisałem to, co chyba powinienem napisać w tym momencie.
Tak, nie, bardzo dobre. Słuchaj, ja myślę, że oczywiście jak chcesz, to mi to przyślij. Ja pojutrze wyjeżdżam tam do siebie. Na...
A kiedy wracasz?
Wracam 6 lipca. Ale jak ty pewnie to chcesz, bo ten numer będzie w lipcu wychodził chyba. Zaraz Robert będzie to... O, jest. Robert, kiedy ten ma wychodzić?
Na początku lipca.
Czyli...
No bo widzisz, zastanawiamy się nad czymś takim. Ta rozmowa przybrała charakter rozmowy, ale głównie... Tak, ale głównie wywiadu z profesorem. Przede wszystkim.